Raport z Kijowa.
...344 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Paweł Bobołowicz ze studia Vintage w Brwinowie, a w Warszawie audycję realizuje Asia Reiner. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety w 4-piętrowy budynek szkalny w Kramatorsku. Wieczorem Rosja zaatakowała miasto w obwodzie donieckim przy użyciu rakiety Iskander. Akcja ratunkowa wciąż trwa, pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Za chwilę będziemy próbować połączyć się z Jakubem Stasiakiem, który jest na miejscu w Kramatorsku. Rosja prawdopodobnie zmobilizowała 500 tysięcy wojskowych i przygotowuje nową ofensywę w rocznicę inwazji, powiedział o tym ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow. Według niego wojska rosyjskie mogą podjąć nową próbę ataku na dwóch kierunkach, na Donbasie i na południu Ukrainy. Wczoraj dokonano przeszukań jednocześnie w kilku ukraińskich ministerstwach i domach polityków. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w pomieszczeniach kierownictwa Kijowskiej Służby Podatkowej, u deputowanego Rady Najwyższej i dewelopera Wadyma Stolara, byłego ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa oraz oligarchy Igora Kołomojskiego. Ponadto gabinet ministrów zwolnił kierownictwo służby celnej, a prokuratura generalna postawiła zarzuty 3 byłym urzędnikom Ministerstwa Obrony za oszustwa przy dokonywaniu zakupów. Na tle dostaw czołgów na Ukrainę i dyskusji o myśliwcach premier Izraela Benjamin Netanyahu po raz pierwszy nie wykluczył transferu systemu żelaznej kopuły na Ukrainę. W odpowiedzi na pytanie, czy Izrael mógłby udzielić Ukrainie pomocy, na przykład dostarczając izraelski system obrony przeciwrakietowej, Netanyahu powiedział: cóż, oczywiście przyglądam się temu. Wołodymyr Zełenski powiedział, że obawia się o życie Michaiła Saakaszwilego, który przebywa w więzieniu w swojej ojczyźnie. Zełenski oskarżył gruzińskie władze o powolne zabijanie obywatela Ukrainy, byłego prezydenta Gruzji. U nas ten temat na antenie jest cały czas obecny. Na ten temat mówi i komentuje sprawę wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska. Zapraszam do wysłuchania też tych materiałów, bo jak widać temat ma nie tylko wymiar gruziński, nie tylko ukraiński, ale w ogóle dotyczy chyba funkcjonowania całego cywilizowanego świata. I mam nadzieję, że jesteśmy w stanie już się połączyć z Kramatorskim, gdzie jest Jakub Stasiak. Dzień dobry, Jakubie.
Tak, dzień dobry Państwu.
To ciężkie sformułowanie, dzień dobry. Wczoraj wieczorem Rosja uderzyła w Kramatorsk, wykorzystując rakietę Iskander, uderzyła w budynek mieszkalny, są ranni, zabici. Jakubie, słyszałeś eksplozję, od razu pojechałeś na miejsce tragedii, na bieżąco informowałeś nasz zespół o tym, co się dzieje. Co tam zobaczyłeś i co dzieje się teraz?
Tak, zgadza się, sytuacja była dość specyficzna. Zauważyliśmy mały rozbłysk za oknem. Po chwili doszło do uderzenia i już parędziesiąt minut później byliśmy na miejscu, gdzie służby porządkowe starały się pierwsze efekty tego wybuchu badać. Na miejscu oczywiście też wszyscy dziennikarze, którzy traktują Kramatorsk jako właśnie taki miejscowy hub do tego, żeby właśnie spać, do tego, żeby właśnie jeździć na akcje nad całym Donbasie, więc powiedzmy, że na miejscu zastał nas spory tłum, również cywili, a po czasie ci cywile zaczęli dołączać do właśnie akcji ratunkowej, więc staraliśmy się w miarę możliwości wspólnie z nimi rozgrzebywać te sterty gruzu po to, żeby móc właśnie szukać tych ciał. Cały proces trwał długimi godzinami, więc dopiero około 5:30, więc około 6 godzin po zdarzeniu opuściliśmy to miejsce. Natomiast tak, przede wszystkim to, co cywili, ale też miejscowe służby właśnie zaskoczyło, to miejsce, w które uderzyła rakieta, to jest ścisłe centrum, około kilometra od miejsca, w którym my sami mieszkamy. Dlatego też jest to chyba symptomatyczne dla całej sytuacji w regionie, tego, że jest ona po prostu coraz gęstsza. I tak, cała akcja trwa do teraz.
Jakubie, wiemy o tym, że zginęły 3 osoby, 18 osób rannych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to był atak na budynek mieszkalny. Godziny wieczorne, czyli wtedy, kiedy ludzie już są w mieszkaniach, są w domach, czy być może gdzieś w pobliżu jest zlokalizowany jakiś obiekt militarny. Jak to oceniasz? Czy to rzeczywiście była kolejna rosyjska prowokacja wymierzona w ludność cywilną?
Od razu pojawiły się spekulacje odnośnie tego, że właśnie kilkoro wojskowych mogło tam mieszkać. Natomiast, tak jak pan wspomniał, cel cywilny, ofiary cywilne, no i przede wszystkim pora taka, to jest już godzina komendancka, czas komendancki, kiedy po prostu ci cywile musieli się, znaczy być w mieszkaniach, więc nie mieli też przy tym w ogóle najmniejszych szans na to, by znajdować się gdziekolwiek indziej. Stąd też taka, nie inna liczba ofiar w mimo wszystko częściowo wyludnionym mieście. Kramatorsk w tym momencie, tak jak wspomniałem, jest takim hubem wolontaryjno-wojskowo-dziennikarskim. Natomiast mimo wszystko cywili siłą rzeczy jest nadal dużo. I właśnie w momencie, w którym każdego dnia rozmawiamy o sytuacji w Bachmucie, innych miejscach w okolicy, gdzie po prostu każdego dnia dochodzi do przylotów, ofiary każdego dnia, zresztą dzień wcześniej też w Bachmucie, byliśmy parę minut po ataku rakietowym w miejscu, w którym właśnie zastaliśmy kilka martwych ciał. No i powiedzmy, że ta linia się zwyczajnie w świecie przesuwa i w tym momencie też wszyscy mamy poczucie, że Kramatorsk staje się poniekąd celem.
Czyli uważasz, że to może świadczyć o tym, że Rosjanie coraz głębiej będą atakować tereny ukraińskie, chociaż Kramatorsk, pomimo tego, że mówimy o tym, że on jest głębiej, że on jest trochę dalej, ale tak naprawdę też przecież od tej linii frontu nie jest daleko.
Dokładnie tak, właśnie stąd też ta decyzja o tym, żeby służył on jako punkt, nazwijmy to zbiórki, jako baza wypadowa dla tych wszystkich osób. To jest nas, wolontariuszy, ale też dziennikarzy, żołnierzy, którzy chcą odsapnąć. Jest, tak jak pan wspomniał, parędziesiąt minut do tych największych punktów zapalnych, natomiast nadal wszyscy mieliśmy takie poczucie, że jest to miejsce relatywnie bezpieczne. I oczywiście ta ułuda, to poczucie zanika w momencie tragedii takiej, jak miała miejsce dzisiaj. Jak wspomniałem, myślę, że jest to też symptomatyczna sytuacji dla postępów Rosjan, przejęcia inicjatywy w regionie, o czym staram się mówić głośno. I tak, zdecydowanie myślę, że to zaczyna wpływać na wyobraźnię. I Kramatorsk, to jest tajemnica Poliszynela, jest po prostu też następnym krokiem. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i widzę od, myślę, ponad pół roku, jak te fortyfikacje w regionie postępują. To miasto nie jest tu łatwe do zdobycia i nie będzie łatwe do zdobycia, natomiast zdecydowanie spodziewam się, że takich sytuacji będzie więcej, że tych przylotów będzie więcej. I tak jak wspomniałem, ta ułuda bezpieczeństwa w tym momencie po prostu na naszych oczach się oddala, się po prostu kruszy.
Kramatorsk przed rosyjską inwazją w 2017 roku. 157 tysięcy mieszkańców. Może warto uświadomić naszym słuchaczom, że to nie jest małe miasteczko, to jednak jest duży organizm miejski. Mało tego, jest to część przecież tej wielkiej donbaskiej aglomeracji. Jak się przejeżdża pomiędzy poszczególnymi miastami w tej aglomeracji, to czasami nie widać granicy. Nie wiemy, kiedy wyjechaliśmy z jednego, wjechaliśmy w drugie. W rzeczywistości tworzy to taką wieloset tysięczną aglomerację miejską. Tak jak powiedziałeś, oczywiście wyjechało dużo osób, ale wciąż jednak są to organizmy, w których żyją mieszkańcy, przede wszystkim mieszkają cywile. Byliśmy półtora tygodnia temu z Dmytrem Antoniukiem i pierwsze wrażenie z Kramatorska było właśnie takie, że jednak to miasto po prostu normalnie żyje, funkcjonuje, ludzie się przemieszczają z zakupami, otwarte sklepy, otwarte banki. Do tej pory to nie było miasto, które żyło taką frontową sytuacją jak Bachmut. To nie jest miasto, w którym cały czas trwają walki, tylko raczej miasto właśnie starające się żyć normalnie.
Powiem więcej, przypomina mi to sytuację Bachmutu jeszcze, myślę, tak powiedzmy z maja, może czerwca zeszłego roku, kiedy Bachmut też był właśnie jeszcze przed upadkiem Siewierodoniecka, Lisyczańska, miejscem, które spełniało podobną funkcję. I nadal właśnie w Kramatorsku funkcjonują to, o czym pan mówił, restauracje, kawiarnie. Tych punktów naprawdę nie jest mało. Tu spotyka się po prostu wiele zagranicznych ekip, więc w tym momencie, i powiem więcej, myślę, że jeszcze w ostatnim kwartale zeszłego roku mieszkałem tutaj około miesiąca. Myślę, że miasto było wtedy jeszcze bardziej wyludnione, funkcjonowało po prostu mniej prężnie w tym momencie, właśnie w związku z tym natężeniem zagranicznych gości. Otworzyło się wiele punktów, nawet w miejscach takich jak markety po prostu otwierają się piętra po to, żeby móc jakieś kolejne punkty usługowe włączyć. Kto chce, może się umówić nawet do kosmetyczki czy do barbera, więc tak jak wspomniałem, te rzeczy po prostu, te podstawowe usługi funkcjonują i funkcjonować będą, bo muszą. To jest największy taki punkt w okolicy. I stąd właśnie też ten szok, bo spotyka się tutaj tak wiele właśnie też zagranicznych dziennikarzy, więc w tym momencie to hasło, które poszło w eter, jest jednoznaczne. Ten nasz hub, ten nasz powiedzmy sobie relatywnie bezpieczny punkt, bezpiecznym być przestaje. Jak wspomniałem, dla nas wszystkich była to jednak ułuda, bo każdy taki kolejny dzień bez wzmożonego ataku utwierdzał nas trochę, mimo wszystko, w mylnym przekonaniu, że znajdują się gdzieś daleko od wojny, a jest to jednak mimo wszystko parędziesiąt minut od frontu.
Putin nakazał zajęcie do marca terytoriów obwodu donieckiego i ługańskiego. Poinformował o tym przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy Andrii Czerniak w komentarzu dla Kyiv Post. Informuje o tym Daria Hordyjko. To być może też świadczy, czy może obserwujemy właśnie w tym momencie, dlaczego też atakowane są te miasta położone dalej od linii frontu. Z Kramatorska, który okazało się, że jednak tak daleko od frontu nie jest i który jest miejscem niebezpiecznym specjalnie dla nas. Jakub Stasiak. Jakubie, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
I Jakub przekazał nam zdjęcia i filmy, które realizował w nocy podczas tej akcji ratunkowej. Niektóre z tych materiałów są wyjątkowo drastyczne i nie możemy ich pokazać, ale mam nadzieję, że część z tych materiałów pokazujących po prostu bestialstwo i skalę zniszczeń znajdziecie Państwo też na naszej stronie albo i w naszych mediach społecznościowych. Straszny atak na Kramatorsk i właściwie to, co Jakub powiedział, no w tym momencie ciężko myśleć o tym, że istnieje jakiekolwiek bezpieczne miejsce na Ukrainie, a na pewno tam, na Donbasie, tych miejsc bezpiecznych po prostu nie ma. Jest z nami Artur Żak z Lwowa. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Arturze, w tym samym czasie, gdy Ukraina walczy cały czas na froncie, gdy ukraińscy żołnierze walczą na froncie, trwa też drugi front walki. Dzisiaj informowaliśmy w wiadomościach. No niewyobrażalna skala przeszukań w akcji antykorupcyjnej w szeregu ministerstw, służb podatkowej, w administracji Kijowa, przeszukania u polityków, wśród których wielkie nazwiska. Arsen Awakow, no ale też zdjęcie, które wczoraj chyba robiło w ogóle, no jak to można nazwać w tym kontekście, ale furorę w ukraińskich sieciach społecznościowych, zdjęcie Ihora Kołomojskiego w swoim domu, stojącego w takim dresie, nie przyglądającego się bezradnie, gdy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy dokonują przeszukania w jego domu. Co się wydarzyło?
No, wydarzyły się liczne też skandale. Myślę, że to była taka przyczyna do tak zmasowanych przeszukań i działań śledczych na terenie, tak jak powiedziałeś, całej Ukrainy. Myślę, że takim trygerem, jak to na Ukrainie się często mówi, czyli takim praprzyczyną, był skandal w Ministerstwie Obrony. Skandal związany z kupowaniem żywności dla żołnierzy ukraińskich i zaznaczę, dla żołnierzy ukraińskich nie przebywających na froncie, do żołnierzy ukraińskich przebywających na dalekich tyłach, gdzie na przykład cena jajka była zawyżona co najmniej 5-, 6-, 7-, a czasami nawet kilkunastokrotnie. To tylko jednych zakupu jajek tych produktów było dużo, dużo więcej. Dziennikarze zrobili bardzo dokładne śledztwo. Ministerstwo Obrony na początku odreagowało w sposób, no moim zdaniem, dosyć nieroztropny. Nawet ustami ministra Reznikowa ministerstwo powiedziało, że jednak dziennikarze wykazują się nieodpowiednim zachowaniem, a tak naprawdę łamią zasady śledztwa dziennikarskiego i ministerstwo skierowało tak jakby doniesienie do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy o wszczęciu postępowaniu albo sprawdzeniu rzetelności dziennikarskiej. Później natomiast nastąpiły odwołania. Odwołano między innymi, a tak naprawdę Szapolowalow, zastępca ministra obrony od logistyki, podał się do dymisji. Później nastąpiła też seria odwołań pomniejszych urzędników Ministerstwa Obrony. Teraz już Ministerstwo Obrony wczoraj zapewniło, że na wszelkie możliwe sposoby współpracuje z organami, zarówno z prokuraturą, jak i z Centralnym Biurem Śledczym, z strukturami antykorupcyjnymi w kwestii prowadzenia właśnie postępowań w tej kwestii.
A powiedz mi, co tam robił Ihor Kołomoyski? Skąd wielki oligarcha znalazł się w takiej sytuacji?
Tak jak powiedziałem, te śledztwa dotyczą wielu, wielu, wielu osób. Jeżeli chodzi o Kołomoyskiego, to prawdopodobnie tutaj nie chodzi bezpośrednio o Ministerstwo Obrony. Oligarcha Kołomoyski, mówiąc kolokwialnie, ma wiele za uszami. Nie tylko w kierunku albo w stosunku państwa ukraińskiego, też przecież są liczne śledztwa i wyroki skazujące na terenie Stanów Zjednoczonych. No, to jest jeden z czołowych oligarchów ukraińskich i jak wszyscy dobrze wiemy, na pewno w jakiś sposób może być zaangażowany w różne nieprawidłowości. Nadmienię, że nie tylko on, tam to jest kilkadziesiąt osób, między innymi też przedstawiciele Ministerstwa Kultury i to Ministerstwa Kultury za ostatnie chyba 8 lat, tam 10 osób z Ministerstwa Kultury zostali oskarżeni o rozkradanie majątku Ministerstwa Kultury w postaci nieruchomości, budynków. Kilkanaście budynków na terenie Kijowa i okolic było przywłaszczonych według organów przez tych urzędników i to są zarówno urzędnicy czasów poprzedniej koalicji, jak i aktualnie sprawujących władzę. Także ty wymieniałeś już pracowników, a tak naprawdę funkcjonariuszy służby celnej, gdzie cała wierchuszka, mówiąc kolokwialnie, też została usunięta. Więc sporo się dzieje. Myślę, że to w ten sposób też państwo ukraińskie powinno pokazać zachodnim sojusznikom, że w momencie, w którym zależy całkowicie od utrzymania, nazwijmy to też, zarówno w kwestii finansowej, humanitarnej, militarnej od sojuszników, powinno też z tą hydrą, która niestety zżera państwo ukraińskie od 30 lat, też walczyć.
Arturze, o jeszcze ciekawym wątku policyjnym kijowskim porozmawiamy po piosence. Czego posłuchamy?
A dzisiaj posłuchamy zespół Hard Kiss, jeden z najbardziej popularnych ukraińskich zespołów i ich utwór Majak.
Raport z Kijowa.
W raporcie z Kijowa rozmawiamy i opowiadamy o sprawach korupcyjnych, ale nie tylko korupcyjne, ale też kwestie obyczajowo korupcyjne, a wręcz kryminalne dzieją się w Kijowie, Arturze.
Zgadza się, bo w Departamencie Migracyjnej Policji też jest afera, tak naprawdę wielki skandal. Zastępca właśnie tego departamentu jest oskarżany o to, że stworzył sieć agencji towarzyskich. Do tej grupy przestępczej kilkunastoosobowej należeli zarówno funkcjonariusze, jak nie tylko. Te agencje towarzyskie działały na terenie Kijowa, ale także za granicą, wykorzystując służbowe stanowisko. Oni organizowali właśnie te agencje towarzyskie, często szantażowali też osoby, żeby takie agencje, te osoby otwierały pod ich kuratelą, a także wykorzystywali liczne przepustki do przemieszczania się w czasie godziny policyjnej. To zresztą nadmienię, że między innymi jednym z zadań tego Departamentu Policji jest walka między innymi z handlem ludźmi, ze stręczycielstwem, no więc wybrali sobie taki łatwy i bardzo niecny, że tak to ujmę, zarobek.
Niesamowity jest ten wątek właśnie dotyczący godziny policyjnej, gdy okazuje się, że po godzinie policyjnej, korzystając z policyjnych przepustek, ze specjalnych przepustek, po mieście bez żadnego problemu poruszały się samochody, służbowe samochody, w których były przewożone prostytutki. To wydaje się, że w stolicy Ukrainy, gdzie te środki bezpieczeństwa powinny być szczególnie rygorystyczne, no nie powinno mieć w ogóle miejsca. Aż ciężko sobie to wyobrazić. To trochę brzmi groteskowo, że w ogóle do takiej sytuacji doszło.
Bardzo groteskowo, zresztą też funkcjonariusze rozwozili te prostytutki, że jak ty to nadmieniłeś. Dla mnie jeszcze bardziej groteskowe jest to, ale to jest zupełnie z innej beczki, że jeden z ochotników białoruskich, który Kalinowiec, nie otrzymał ostatnio na przykład prawa do zamieszkania na terenie Ukrainy, czyli stałego pobytu na terenie Ukrainy, właśnie też między innymi przez migracyjną służbę, która też należy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego żona nie została też uchodźcą, więc walczyć za Ukrainę on mógł, pobytu na terenie Ukrainy nie uzyskał.
Być może gdyby brał udział w tym procederze dotyczącym innego stylu życia w Kijowie, łatwiej by było mu udowodnić, że działa na rzecz tak rozumianego państwa. To oczywiście ostra ironia, ale przykre z punktu widzenia też osoby, która jeździ po Kijowie, przemieszcza się w nocy i razem z Dmytrem Antoniukiem wielokrotnie obserwowaliśmy pracę ukraińskich żołnierzy, ukraińskich służb, które jednak próbują przecież wyłapać tych, którzy mogą być niebezpieczni dla Ukrainy. W ten sposób też wywołuję do mikrofonu Dmytra Antoniuka, który chociaż nie w Kijowie, ale jest w Polsce, ale w Kijowie oczywiście mieszka na stale. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Arturze, dzień dobry Państwu i powiem, że to jest akurat skandal, gdzie chyba dostajesz tą...
No i z Dmytrem lepsze połączenie mamy jednak jak jest w Kijowie niż jak jest w Polsce. Gdzieś nam przepadł w tych falach internetu. Nie wiem, czy udało nam się odnowić połączenie z Dmytrem. Nie udało nam się połączyć na nowo z Dmytrem. Dmytro też zbulwersowany sprawą kijowską, ale Dmytro też by opowiedział o swojej podróży po Polsce, bo przecież Dmytro przyjechał tutaj po to, żeby zbierać pieniądze dla ukraińskiej armii, dla tych, którzy naprawdę walczą o ukraińskie państwo i swoje życie narażają, poświęcają w obronie Ukrainy. Cały szereg spotkań z Dmytrem i chyba mamy połączenie z Dmytrem. Dzień dobry jeszcze raz, Dmytrze.
Dzień dobry Państwu. I tak, ja zapraszam wszystkich dzisiaj na ulicę Karową 20 w Dom Spotkań z Historią, gdzie odbędzie się prezentacja, a również zapraszam do Olsztyna 5 lutego w Dom Mendelssohna o 17. Zapraszam do Centrum Ekonomiczne Sióstr Brygidek w Oliwie Gdańskiej o 17, 8 lutego i 10 lutego Publiczna Miejska Biblioteka w Kołobrzegu o 17. Także serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że będzie też tak samo udano, jak to było w grudniu.
A ja zapraszam Państwa do spojrzenia na Facebook Dmytra Antoniuka, który podróżuje po Polsce i swoimi wrażeniami z Polski się dzieli. To nie zawsze jest taka okazja, żeby popatrzeć na nasz kraj z trochę innej perspektywy osoby, która niewątpliwie ma wielkie serce po polskiej stronie, ale też przyjeżdża tutaj z ogarniętego kraju, ogarniętego wojną. Dmytro Antoniuk, spotkania w Polsce i proszę Państwa, na koniec dwa słowa o miejscu, z którego dzisiaj nadajemy. Studio Vintage to studio Lecha Rusteckiego. Dzień dobry, Lechu.
Dzień dobry Państwu.
Lechu, gdzie jesteśmy? Co to za studio?
Jesteśmy w studiu Vintage pod Warszawą i to jest studio, które pełni rolę i działu badań i rozwoju Radia Wnet i studia podcastowego, ale ostatnio przede wszystkim studia odsłuchowego, bo mam tutaj głośniki 5.1 i słucham sobie Radia Wnet, oglądam filmy, także bardzo się cieszę, że Radia Wnet zaczęło nadawać audycję. Zapraszam wszystkich prowadzących.
Fantastyczne studio, fantastyczne miejsce. Bardzo dobrze się tutaj dzisiaj pracowało, też w raporcie z Kijowa. Żegna się Paweł Bobołowicz i zapraszam na wiadomości.
Raport z Kijowa.